A my wracamy do studia i w studio pierwszy gość, Agnieszka Ścigaj, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od Sądu Najwyższego. Wczoraj weszła w życie ustawa na Sądzie Najwyższym, długo oczekiwana przez Prawo i Sprawiedliwość. Ustawa, która robi co w Sądzie Najwyższym? Poprawia? Ustawa, która naprawia zły system, czy która ten sąd upolitycznia?
Czy to jest ustawa, która jest ustawą trochę kadrową, niestety. To nie jest reforma głęboka, na którą czekają obywatele, bo ja myślę, że w przypadku tych dolegliwości, które wymiar sprawiedliwości ma, aż tak wiele się nie zmieni. Niemniej jednak jakby nie wstrzymywanie i jakaś obstrukcja wymiaru sprawiedliwości na podstawie tej ustawy, co się w tej chwili dzieje, no bo jakby mamy pewien pad, nie mamy, nie, Sąd Najwyższy jest zagrożony, nie będzie pracował, dopóki się nie zwoła posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa, a wiemy, że pierwsza prezes blokuje to trochę to, jest to pewne zatrzymanie i to jest jakby niedobre z punktu widzenia tego, że wymiar sprawiedliwości musi po prostu funkcjonować, a na tym etapie nie będzie funkcjonował. To nie jest ustawa naszych marzeń, jak mówimy o klubie, to nie jest ustawa tak jak i ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jesteśmy zwolennikami głębszych reform do tego, żeby Krajowa Rada Sądownictwa była wybierana w wyborach powszechnych, a potem to już konsekwencje wyboru, czy przedstawicieli, czy wskazywania przedstawicieli do Sądu Najwyższego, no to byłyby konsekwencje tego, że obywatele mieliby nad tym większą kontrolę. Niemniej jednak no, na tym etapie jest to ustawa, która została jakoś tam wypracowana, znalazła się w po wetach pana prezydenta, jeszcze raz w pracach parlamentarnych. No i Sąd Najwyższy powinien zacząć pracować. Oczywiście te poprawki, które tam Komisja Europejska wymusza, to są jakieś kosmetyczne poprawki, ale no uważamy, że blokowanie posiedzenia i blokowanie powołania Sądu Najwyższego to nie jest dobre rozwiązanie.
No ale dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna z ławnikami, to się powinno państwu podobać.
No tak, oczywiście Izba Dyscyplinarna i także możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej. To są te dwa elementy, które w tej ustawie się znalazły i to są dobre rzeczy. Oczywiście skarga nadzwyczajna, my postulowaliśmy, aby ona miała, aby posłowie, również 30 posłów miało możliwość, ponieważ to posłowie najczęściej są tymi miejsca, biura poselskie, tymi, gdzie trafiają te wszystkie patologie wymiaru sprawiedliwości. No to tego się nie udało zrobić, ale akurat te elementy to są dobre elementy. Oczywiście w tych ławach myśmy postulowali, żeby w Izbie Dyscyplinarnej również byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, czyli z tej strony społecznej w dużej większej. No to się nie znalazło.
No, ale
mamy
będą
nadzieję,
ławnicy,
że to przed nami. No tak, będą ławnicy, ale to jest tylko taki element tej kontroli. Natomiast teraz czas by był na to, aby rzeczywiście w tych organach kontrolujących wymiar sprawiedliwości, oprócz polityków, oprócz sędziów wskazywanych przez polityków, znaleźli się również przedstawiciele monitorujący wymiar sprawiedliwości organizacji pozarządowych.
Krajowa Rada Sądownictwa wybrana przy państwa współudziale 6 członków, to są państwa kandydaci, przez państwa wskazani. Państwo nie żałują tego, że weszli.
Rekomendowani,
tak. Ale wybrani także przez państwa głosami. Cała 15 wybrana także przy państwa współudziale. Nie żałują państwo tego, że państwo weszli ręka w rękę z PiS-em w tą reformę?
No, panie redaktorze, ja bym tego tak nie określiła. To jest określenie, które używa dla celów PR-owo-marketingowych totalna opozycja, chcąc na siłę pokazać, że właśnie tak wygląda polityka, jest czarno-biała, albo się jest z PiS-em, albo się jest z Platformą Obywatelską. My cały czas idziemy swoją drogą. Proszę zwrócić uwagę, że to my zaproponowaliśmy panu prezydentowi wybór KRS-u 3/5. Pan prezydent przystał, pan minister Ziobro na początku nieprzychylnie patrzył na tą poprawkę, a potem przyznał, że to było dobre rozwiązanie na wzór hiszpański, więc jesteśmy ruchem, który konsekwentnie obiecał swoim wyborcom reformę wymiaru sprawiedliwości. Nie mamy większości parlamentarnej, więc staramy się przybliżać małymi krokami do tego, aby trochę cywilizować. To jest pierwsza ustawa w Sejmie, którą udało się przegłosować niezwykłą większością głosów. Nie jesteśmy koalicjantem, bo koalicjant to jest ten, kto bierze pewne profity za popieranie ustaw, a my nie mamy żadnych profitów. Rekomendowaliśmy sędziów, z którymi rozmawialiśmy wcześniej, którzy naszym zdaniem dają gwarancję jakiejś rzetelności i niezależności pracy w tym ciele konstytucyjnym, jakim jest KRS, jak również to, że ich poglądy na przykład na reformę, głęboką reformę wymiaru sprawiedliwości są zbliżone do naszych, czyli podobają się instytucja na przykład sędziów pokoju, którą również teraz wszystkie inne ugrupowania popierają, więc jesteśmy konsekwentni, skuteczni, to się nie podoba totalnej opozycji, dlatego próbują używać takiej retoryki.
Za słowa o tym, że sędziowie, których państwo nominowali, wskazali, będą popierać państwa pomysły, spadły na panią poseł gromy swego czasu, jako na polityczną ingerencję w niezależną Krajową Radę Sądownictwa.
No i ja widzi pan, panie redaktorze, cały czas z uporem powtarzam tą kwestię, że rozmowa z sędziami to była rozmowa o ich poglądach związanych z tym, jakie widzieliby reformy w wymiarze sprawiedliwości. To nie jest zakazane, to nie jest w żaden sposób zależność polityczna, bo proszę mi powiedzieć, w jaki sposób rekomendacja Kukiz 15 może przełożyć się na ograniczenie niezależności sędziego. To jest chyba dla mnie logiczne, jeżeli ja popieram i rekomenduję jakiegoś kandydata, to dlatego, że na przykład podobają mi się jego poglądy na różne kwestie. Trudno byłoby mi rekomendować kandydata, który ma absolutnie inne poglądy. To jest głos w debacie publicznej, który w przyszłości być może do tego się przyłoży, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości będzie naprawdę reformowalny, tak jak my mamy to w naszym programie.
Pani poseł brała udział w tym słynnym spotkaniu członków klubu Kukiz 15 z
tymi sędziami. To było normalne spotkanie.
Ale na przykład posłowie PiSu nie mieli takich możliwości. No, ale tam nie było spotkania, tam było odgórnie wskazane, na kogo głosujemy i jak głosujemy. No, u państwa było spotkanie, jak to wyglądało.
Bo my jesteśmy klubem, który ma inną jakość w polityce. No, dla nas jest to normalne. Każdy poseł ma prawo przed podjęciem decyzji wysłuchać różnych argumentów, zasięgnąć różnych opinii, porozmawiać z kandydatem. Dla nas nie ma czegoś takiego jak rozkaz, tylko jest naprawdę słuchanie merytorycznej argumentacji i logicznej. I to jest dla mnie oczywiste i logiczne. Ja nie wiem, czemu się dziwimy, bo tak posłowie PiSu tego nie mają. No to jest dla mnie dziwactwo, to jest dla mnie nienormalne. Ja jestem niezależnym posłem. To, że się zdecydowałam być w klubie Kukiz 15 i że w tym klubie są bliskie postaty, które ja prezentuję, to nie znaczy, że ja tracę swoją niezależność. To nie znaczy, że ja nie mogę sama myśleć i podejmować decyzji. No, to jest prawdziwa demokracja. Ja nie wiem, czemu wszyscy się dziwią, że klub Kukiz 15 jest inny. No jest inny, bo walczy o prawdziwą demokrację.
Teraz mamy pat w wymiarze sprawiedliwości w tej reformie na górze. Prezes Gersdorf nie zwołuje powołania, jak pani to ocenia? Dzisiaj nas miało być zwołane posiedzenie, spotkanie przez sędziego Johana. Słusznie, niesłusznie?
Znaczy ja źle to oceniam, bo tu pani Gersdorf pokazuje takie no trochę jak zabawę w piaskownicy. No tupie nóżkami, nie, na złość mamie, może sobie uczy, tak nie będę zwoływać posiedzenie. Tylko pytanie, kto na tym wszystkim ucierpi? No na dole są ludzie, którzy czekają. Paraliż wymiaru sprawiedliwości, tak jak już powiedziałam, to nie jest dobra rzecz. No i ona mówi tak, że zwoła, ale to poczeka sobie i w odpowiednim momencie, czyli pokaże, kto tu rządzi. No to trzeba trochę myśleć bardziej do przodu i myśleć o interesach, jakie się nie reprezentuje, a nie tylko pokazywanie własnego ja.
W takim wypadku, jak rozumiem, państwo poprą inicjatywę legislacyjną PiSu, żeby usprawnić tą procedurę zwoływania. Była taka propozycja. Przed świętami została wycofana. To jest kolejna ustawa nowelizująca ustawę o Sądzie Najwyższym, żeby usprawnić wybór w przypadku obstrukcji ze strony pani prezes Gersdorf i innych sędziów. PiS może liczyć na państwa poparcie w dalszych reformach?
Nie, ja to panu nie odpowiem, dlatego że po pierwsze nie znam projektu tej ustawy, po drugie bardzo często słyszymy intencje wyrażaną przez Prawo i Sprawiedliwość na konferencji prasowej, a potem diabeł w szczegółach i w te szczegóły całą tą intencję wypatrzają, więc jeżeli my zobaczymy ten projekt ustawy i tak jak wcześniej pan wspomniał, zapoznamy się, porozmawiamy na klubie, podejmiemy decyzję, jak będziemy głosować, to wtedy będzie to decyzja tak podjęta, jak my zawsze ją do niej dochodzimy, więc ja w tym momencie się nie zdeklaruję w imieniu klubu, dlatego że nie znam szczegółów tej ustawy i nie było dyskusji na klubie na temat zapisów jej.
Zdeklarował się poseł Wojciech Bakun i ruch Kukiz 15, pierwszy państwa kandydat na prezydenta dużego miasta w Przemyślu. Taka informacja by padła z konta pana posła Bakuna, że będzie w jesiennych wyborach startował.
A chyba to był wpis prymaaprylisowy, ja dobrze pamiętam, nie? Nie jestem pewna, nie czytałam wpisu, ale tak
sprawdziłem to na Facebooku Kukiz 15, być może, ale chyba był 2 kwietnia, czyli nie ma kandydata w Przemyśle.
Nie, to ja nie powiem, że nie. Nie wiem, nie rozmawiałam od tego momentu z posłem Wojciechem Bakunem. No jeżeli on taką deklarację złożył, jeżeli to nie był wpis prymaaprylisowy, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, dlatego że no to jest jego wola i to jest klub zawsze wspiera dobrych kandydatów, będzie wspierał dobrych kandydatów w wyborach samorządowych, a pan Wojciech Bakun jest dobrym kandydatem.
Nawet jeśli to był żart, to może tam było ziarno prawdy, być może pan poseł się stara o taką nominację klubu.
Być może. Tak jak mówię, trudno mi się do tego odnieść. Nie chcę powiedzieć, że na pewno, dlatego że mam takie wrażenie, że to był trochę żart prymaaprylisowy, ale jeżeli będzie taką wolę wyrażał,
pan poseł jest,
ja nie widzę przeciwwskazań.
Mieszka, związany, działa.
Z bardzo dobrym, aktywnym posłem, bardzo mocno związany ze swoim regionem. Mam bardzo dużo dobrych pomysłów na rozwiązywanie problemów lokalnych. Bardzo wiele tam robi, więc ja nie widziałabym przeciwwskazań ze swojej strony.
14 kwietnia duża konwencja w Warszawie Prawa i Sprawiedliwości. Tam mają być ogłoszeni, przynajmniej tak się zapowiada, kandydaci na prezydentów największych miast, kiedy Kukiz 15 wskaże poza Wojciechem Bakunem, ale to nie jest żart swoich kandydatów.
U nas jest trochę inaczej, bo to nie klub będzie wskazywał swoich kandydatów, klub poselski, dlatego że klub poselski łączy i skupia się głównie na pracy parlamentarnej. Jest częścią dużego ruchu społecznego, jakim jest ruch Kukiz 15. W tym ruchu są również organizacje miejskie, stowarzyszenia. Mamy swoje stowarzyszenie na rzecz nowej konstytucji, są organizacje współpracujące, związki zawodowe. Mamy powołaną radę, która jest ponad jakby tym wszystkim. Wchodzą oczywiście w niej skład również posłowie. Mamy taki projekt Samorządy z Kukizem, to jest projekt otwarty, do który zachęcamy wszystkich obywateli, których do tej pory nie było miejsca na listach partyjnych, albo nie chcą być po prostu na listach partyjnych. Chcą z nami zmieniać Polskę, chcą zmieniać małe ojczyzny. Ten projekt cały czas trwa, prowadzimy rozmowy z kandydatami i też realizujemy ogólnopolskie projekty, które dla kandydatów są przez nas przygotowane i one są właśnie wdrażane w lokalnych miejscowościach, więc jak on się zakończy, ten projekt, to na pewno poznamy dobrych kandydatów i to będą kandydaci rekomendowani zarówno przez klub, jak i przez cały ruch, i przez lokalne rady, jak i całą radę do spraw wyborów samorządowych.
Posłowie są brani pod uwagę jako kandydaci na prezydentów miast?
Tak samo jak wszyscy inni, czyli też rejestrują się na stronie internetowej, uczestniczą w rozmowach i mówią o programach, jakie mają pomysły dla swoich kandydatur, więc...
I marszałek Tyszka też się zarejestrował i też będzie przechodził taką
nie
samą drogę.
Nie wiem, czy
drogę.
Już się zarejestrował, ale z całą pewnością się zarejestruje. I oczywiście, że marszałek Tyszka wcześniej wyrażał taką wolę i chęć i część z posłów też na ten temat rozmawiała, ale to nie jest tak powiedziane, że jakby w stosunku do posłów stosowane są inne kryteria. Marszałek Tyszka wielokrotnie podkreślał, że on wyraża swoją wolę i chęć startowania, niemniej jednak również czekamy na zakończenie projektu, bo jeśli się okaże, że pojawi się dobry, lepszy kandydat w Warszawie, którego warto poprzeć, a jest na przykład związany z jakimiś stowarzyszeniami czy ruchami miejskimi, to równie dobrze on też ustąpi. Także
czyli to... jest możliwość, żeby w Warszawie Kukiz 15 wskazał na przykład Janka Śpiewaka. To nie jest wykluczone.
No, nie jest wykluczona żadna opcja.
Także
tak
poparcie
mówię...
Trzaskowskiego z Rabiejem też nie jest wykluczone.
Znaczy nie poprzemy kandydatów, którzy popierają partie, ugruntowane partie z pewnym systemem wyboru. Oni się dzielą krzesłami, stołkami, zanim pomyślą o jakichkolwiek programach i relacjach z warszawiakami. Więc z całą pewnością akurat poparcie kandydatów partyjnych nie wchodzi w grę. Natomiast poparcie i rozmowa z kandydaturami spoza partii, którzy nigdy wcześniej nie mieli szansy na to, aby ktoś ich poparł, jakiekolwiek, a jesteśmy trzecią siłą polityczną, to jest dla nas bardzo ważne i na pewno bierzemy pod uwagę w różnych miastach takie kandydatury.
W wyborach do samorządów państwo będzie mieli własne listy w województwach, czy będzie jakaś koalicja, jak to będzie wyglądać?
Raczej staramy się skupić na własnych listach, będziemy samodzielnie do województwa startować. Niewykluczone, że gdzieś lokalnie będzie pewna współpraca, czy jakieś wspólne, ale to nie jest jeszcze żadna oficjalna koalicja, najwyżej będziemy rozmawiać o tym jakichś lokalnych, czy jakichś
ale na szczeblach województw, na przykład na Podkarpaciu pójdą państwo razem z PSL-em na przykład.
Nie bierzemy pod uwagę takich wspólnych list, raczej z tego, co wiem, ale chcę powiedzieć, że jakby nie wykluczam, że gdzieś, w zależności od pomysłów i od tego, jak wygląda sytuacja w województwie, takie listy gdzieś mogą się pojawić, ale na ten moment nie ma żadnych rozmów koalicyjnych, nie ma żadnych dyskusji pomiędzy ugrupowaniami.
Jak nisko zejdą listy Kukiz 15? Czy będą takie rady powiatu, gdzie będą kandydować listy firmowane nazwą ruchu Kukiz 15?
No dla nas całym nieszczęściem jest ta ordynacja. Pan redaktor wie, że jesteśmy przeciwnikiem ordynacji wyborczej. Skurzyliśmy projekt o tym, żeby wszędzie były jednomandatowe okręgi wyborcze, bo chcielibyśmy, żeby to ludzie swoich radnych wybierali, a nie tworzeni szefowie
udało
partii.
Udało się częściowo ocalić przed reformą.
No to ja nie, to ocalić tak, ale no to jest dramat, że musieliśmy to ocalać, bo dla nas to powinna być oczywistość i tak powinno być wszędzie. wszędzie, natomiast zakładamy w dużej części popieranie kandydatur też na wójtów, burmistrzów czy na radnych powiatowych, tam gdzie są radni niezwiązani partyjnie, niezwiązani z listami, a są dobrymi gospodarzami. Takie opcje też wchodzą w grę, więc nie ma takiej reguły stałej, że gdzieś zawsze będą listy partyjne, bo naprawdę dla nas jest to dramat, że ludzie muszą się polegać na tym, żeby im szef wybrał tych kandydatów, a nie żeby oni sami weryfikowali.
Po 4 miesiącach obudziło się Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszam wolę powołania Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń z VAT. Uchwała chyba państwa autorstwa Marka Jakubiaka leży już w Sejmie 4 albo 5 miesięcy już.
Od 15 września dokładnie została złożona. Co ciekawe, 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości również podpisało się pod tą uchwałą. Jakoś teraz zapomnieli, że rzeczywiście byli też współinicjatorami tej uchwały.
Mija prawie pół roku od chwili złożenia. Czy w tej chwili jest w ogóle sens, żeby taką komisję powoływać, bo czasu jest bardzo, bardzo niewiele w tej kadencji.
Tak, apelowaliśmy, żeby to była bardzo szybka decyzja. Wtedy słyszeliśmy pozytywne głosy i również te podpisy o tym świadczyły, że Prawo i Sprawiedliwość widzi taką potrzebę. Oczywiście inne zabiegi PR-owe się na to wszystko poskładały i jakieś tam sprawy, gdzie Prawo i Sprawiedliwość przeciągnęło tą sprawę. Wiemy, że to jest bardzo duży temat, bardzo dużo wątków trzeba zbadać w tej kwestii.
A de facto stał się półtorej roku, nie?
Dokładnie, kadencji, więc naprawdę nas to trochę zmartwiło i boimy się, że z tej komisji zamiast poważnej instytucji, która naprawdę ma wyjaśnić bardzo wiele przekrętów, które się pojawiły na przestrzeni wielu lat, no stanie się coś, co będzie tylko show i to nas trochę martwi.
Przez te 18 miesięcy państwa członkiem komisji będzie Marek Jakubiak, to jest pewne? Nie będzie na przykład jakiś inny poseł, bo mówi się chociażby o innym pośle warszawskim, żeby zasiadał w tej komisji?
Znaczy nie podjęliśmy jeszcze decyzji jakiejś klubowej, no nie było rozmowy, dlatego że temat się pojawi dopiero teraz, ale ja myślę, że chyba tak jak podejmujemy większością zawsze głosowań, to będzie takie naturalne, dlatego że Marek Marek Jakubak był autorem tej uchwały i ma też taką dużą bardzo wiedzę praktyczną, czego nie ma w parlamencie zbyt dużo, bo on jest po prostu przedsiębiorcą od wielu, wielu lat, więc bardzo wiele mógłby wnieść do tej komisji.
Jeszcze zapytam się o to, czyli państwo tą komisję poprzecie. To jest tak, że nie ma wątpliwości, że państwo będziecie wstrzymać albo będzie przeciwko powołaniu takiejże komisji śledczej drugiej w tej kadencji.
No trudno, żebyśmy się przeciwko swojej uchwale wstrzymywali.
A PiS nie złoży własnej? Nie jest tak, że PiS złoży zupełnie nową?
No prawdopodobnie złoży, bo to jest taka dziecinada. No mają dokument, mają złożoną uchwałę, która już leży, zamiast nadać proces legislacyjny, to powie, nie, my będziemy lepsi, my sobie złożymy swoją.
Ona
to
może się
zabawne.
Różnić od państwa uchwały. To zdaje sobie pani poseł sprawę, że ona
może się różnić, tak.
Istotnym, na przykład nie obejmować akcyzy, albo robić inne.
Tak, albo kwestia czasu, albo też kwestia ram czasowych, tak, to my mamy z tego świadomość. No zobaczymy, poczekamy na ten projekt, natomiast no zakładamy, że tutaj w tym wypadku Prawo i Sprawiedliwość podejdzie poważnie do sprawy i skupi się na merytoryce i skupi się na dyskusji, również z opozycją, bo myślę, że wszystkim zależy na tym, abyśmy się dowiedzieli, gdzie znikało 300 miliardów z naszego budżetu. No przecież to się należy przede wszystkim obywatelom. No dość tej dziecinady, zabawy w partyjniactwo i tego typu, tylko trzeba się skupić na ważnych sprawach. No my po to w tym Sejmie jesteśmy, cały czas punktujemy, dajemy merytoryczne rozwiązania, no tu niestety się tak obijamy między jednych a drugich, którzy po prostu strzelają do siebie jak w paintballa i ludzie na to patrzą.
2 lata od programu Rodzina 500+, mija, jak pani poseł ocenia ten projekt, jako polityk i jako osoba, która w działania polityki społecznej była zawodowo zaangażowana przed misją poselską.
Czy sama intencja programu jest bardzo dobra od samego początku, o tym mówiłam, zresztą głosowałam za tą ustawą, dlatego że no, te pieniądze powinny być w budżetach rodzin. My przedstawiliśmy własną koncepcję, trochę tańszą i bardziej pobudzającą do aktywności, aniżeli ta koncepcja tak zwanego odwróconego podatku. Chcielibyśmy, aby od pierwszego dziecka do każdego kolejnego ludzie, którzy pracują, nie płacili składek ani ZUS-ów, a jeżeli...
Czyli jak Nowoczesna trochę.
No nie, dlatego że Nowoczesna proponowała zwykły odpis. My chcielibyśmy, żeby każdego miesiąca, nie tak jak w przypadku rozliczenia, zostawały te pieniądze w budżecie, czyli to, co powinien zamiast odprowadzać do państwa, a jeżeli ktoś nie pracuje, bo jest taka możliwość, na przykład zajmuje się wychowaniem, to wtedy dopiero albo jest rolnikiem, to wtedy dopiero państwo na zasadzie odwróconego podatku, tak jak podobnie w Izraelu, dopłacałoby takim rodzinom i to na pewno uniknęłoby, w tym wypadku na pewno uniknęlibyśmy tego efektu ubocznego tego programu, czyli dezaktywacji kobiet, bo niestety mamy z nią do czynienia i widzimy to bardzo wyraźnie w danych statystycznych. Ona jest po części części wynikiem tego, że relatywnie do tego programu po prostu zarobki też nie wzrosły. I to jest jasne, że kobieta czasem rezygnuje z takich zarobków, jakie ma, czyli 1500 zł, dlatego żeby zająć się własnym dziećmi, po prostu nie kalkuluje.
Raczej kwestia rynku pracy.
Ale to trzeba było przewidzieć, dlatego że zarobki nie rosną tak szybko, jak szybko znalazły się te pieniądze w domach i w kieszeniach polskich rodzin.
Wracając do tematu wyborów samorządowych, na sam koniec pani wystartuje w Krakowie, bo jak się ogląda pani Facebooka i Twittera, to stała się pani bardzo aktywna lokalnie i dużo spotkań i dużo rozmów z mieszkańcami. To jest przypadek, czy to jest rutynowa praca poselska?
Panie redaktorze, ja aktywna byłam od 22 lat cały czas lokalnie i różne problemy ludzi rozwiązywałam, a swoje spotkania w Krakowie mam od samego początku kadencji. Nic się nie zmieniło. Nie zamierzam startować, żeby było jasne. Ja tak postrzegam swoją pracę poselską. Uważam, że to jest główne moje zadanie, kontaktować się z wyborcami i zanosić ich problemy
Czyli
do Warszawy.
Na pewno nie będzie pani kandydatką Kukiz 15% w Krakowie?
Nie, nic na to nie wskazuje i raczej od początku tak deklarowałam, że nie będę.
A kiedy poznamy kandydatów Kukiz 15 na prezydentów? Wrócę do tematu. Po 14, po konwencji PiSu, czy kiedy w Warszawie będzie
kandydat? Nie wyłonimy tych kandydatów, przeprowadzimy swoją procedurę, wszystkie rozmowy. Nie ma na nas presji, kto pierwszy. Myślę, że w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami, wszystkich kandydatów opinia publiczna pozna i będzie to dobry czas.
Gościem Pranka Wnet była pani poseł Agnieszka Ścigaj, Klub Poselski Kukiz 15. Pani poseł, dziękuję.
Dziękuję, miłego dnia.
A my posłuchajmy, patrzę na Piotr Rudnicki. Ruda wstążka to jest piosenka napisana na podstawie wierszy Rafała Wojaczka. Dokładnie wiersza, tak, o którym trochę wiem, bardzo, bardzo ładna. Piotr Rudnicki teraz ma trasę po Polsce, więc gdzieś do państwa miejscowości zajedzie, to warto przyjść na koncert Piotra Rudnickiego. Piotr Rudnicki zagrał w Poranku Wnet, 7:40, Ruda Wstążka, taki tytuł piosenki, a przy naszym telefonie już jest Mieczysław Kościuk, przewodniczący Solidarności w KWK Krupiński. Dzień dobry panie przewodniczący.
Witam pana, witam państwa.
Duży dzień dla pana i dla osób, które broniły kopalni Krupiński, ponieważ szykuje się pan do wyjazdu do Warszawy. Tam ma pan się spotkać jutro z przedstawicielami Ministerstwa Energii. Czego to spotkanie ma dotyczyć?
No jest to długo oczekiwany dzień, który wreszcie nastąpił. To spotkanie ma na celu uzgodnienia, myślę, że uzgodnienia warunków przekazania wreszcie kopalni Krupiński od spółki JZRK dla nas w celu wznowienia produkcji węgla koksowego. Posiadamy środki niezbędne na inwestycje, które pozwolą odtworzyć kopalnię, bo jest w większej części cały majątek kopalni dołowy zlikwidowany. Myślę, że gwarancją dla uruchomienia kopalni jest przyjęcie przez inwestora naszego pomysłu, czyli nowej koncepcji funkcjonowania kopalni opartej na produkcji węgla koksowego, który jest podstawową bazą produkcyjną. Dla spółki pracowniczej, bo powołaliśmy spółkę pracowniczą w listopadzie ubiegłego roku, najważniejszym zadaniem będzie stworzenie nowych miejsc pracy. To jest nasz główny cel, który sobie organizacja Związkowa Solidarność postawiła. Utworzenia miejsc pracy dla ponad 2000 pracowników. Dlatego od początku nasza współpraca z samorządem gminy układała się w sposób taki, powiedziałbym, wzorcowy, jak należałoby życzyć każdemu środowisku samorządowemu, żeby sobie zjednać to środowisko, bo wiemy, że nie zawsze to górnictwo znajduje oparcie czy poparcie w tych samorządach. Mówimy tu, mamy na myśli tu szkody górnicze, aczkolwiek trzeba też wziąć pod uwagę ten fakt, że jednak mimo wszystko w efekcie to górnictwo jest nadal opłacalne. Jest ono dziś strategicznym zadaniem dla Polski, a więc i przynosi dochód. Musi przynieść dochód, jeżeli będzie właściwie zarządzane. Myślę, że przekonaliśmy inwestora, nasz pomysł chwycił, przekonaliśmy inwestora do tego, żeby wyłożył, i to dość pokaźne, środki finansowe na zrealizowanie tego pomysłu.
kto będzie inwestorem, bo to jest tak, że działania wokół kopalni Krupiński miały zabezpieczyć te złoża przed wrogim przejęciem przez kapitał niemiecki, tak nieoficjalnie mówił, a nawet oficjalnie mówili przedstawiciele rządu. Teraz wchodzi inwestor, kto to jest i jakie ma zabezpieczenia dla polskich źródeł.
No więc proszę pana, jest to inwestor brytyjski, firma nazywa się Tamar, która też musiała poszukać kapitału, a więc funduszem, który dysponuje jest, nazywa się fundusz Greenstone. I ten fundusz został uruchomiony po przyjrzeniu się, prześledzeniu całego pomysłu, naszego pomysłu, który wzbudził zaufanie u inwestora. Myślę, że my utworząc spółkę pracowniczą i dopinając ten plan powołania kopalni i rozbudowy jej, wznowienia produkcji, tworzenia miejsc pracy, nie dopuścimy do zmarnowania tego, jak to by mogło mieć miejsce dzisiaj. Myślę, że trzeba opracować nowy system zatrudnienia, nowy system zarządzania kopalnią i to jest już przygotowane. Na pewno można powiedzieć króciutko, zdefiniować to. Kopalnia ma złoże. My go nie pozwolimy zmarnować. Ono jest własnością wszystkich Polaków i sądzę, że niepotrzebne są obawy niektórych osób, że kopalnia znalazła kapitał za granicą. Bo to jest zgodne z wygłoszonym ekspozycją pana premiera w grudniu, który mówił i zachęcał do inwestowania kapitału obcego, zagranicznego, zwłaszcza europejskiego w Polsce. Trzeba to jasno podkreślić. My nie wyciągamy rąk do budżetu po kolejne złotówki, bo uważamy, że podstawą, aby kopalnia mogła na siebie zapracować i przyszłych pracowników, jest odtworzenie warunków, które były podstawą do jej zbudowania, czyli produkcji węgla koksowego. Bo trzeba naprawić i posprzątać ten bałagan po poprzednikach, którzy zgotowali nam ten problem. Rząd ten bałagan w górnictwie posprzątał. Teraz jest kolej na naprawę i skierować na właściwą drogę tak górnictwo, aby nie było potrzeby importowania węgla z dotowanego z Rosji czy Ukrainy, skoro mamy złoża. Ale to trzeba zrobić.
Panie przewodniczący, obecny rząd dużo także politycznie zainwestował w udowadnianie, że zamknięcie kopalni Krupiński jest niezbędne i dla kondycji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ale także dla bezpieczeństwa polskich złóż węgla. Jak teraz pan minister przyzna się do tego, że ktoś obcy chce inwestować w te złoże, że chce dawać miejsca pracy w Suszcu?
Ale pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy. Co rząd zastał? Przecież zastaliśmy Jastrzębską Spółkę na skraju przepaści. Przecież to 2 lata temu, w 2015 roku we wrześniu, podpisaliśmy porozumienie jako organizacje związkowe z zarządem spółki, które w efekcie doprowadziło do reaktywowania na nowo Jastrzębskiej Spółki, bo przecież groziło jej bankructwo. To zgotowała poprzednia ekipa i wtedy naprawdę nie było środków finansowych na utrzymanie kopalni Krupińskiej. Nawet te 280 milionów, o których kiedyś mówiłem, że takie są nakłady inwestycyjne niezbędne dla uruchomienia złoża węgla koksowego. Nawet na to nas nie było stać. To przecież pracownicy odjęli sobie z kieszeni te pieniążki. To było około 2 miliardy oszczędności na okres 3 lat. Dziś mamy inną sytuację. Ale to nie jest zasługą poprzedników. To jest zasługą tego rządu. Natomiast problem będzie moralny w mojej ocenie taki, czy akurat ta kopalnia miała zostać zlikwidowana. No ale sądzę, że tylko względy że Jastrzębskie Spółki Finansowe, czyli utrata płynności finansowej zmusiła Jastrzębską Spółkę do takiej decyzji, a nie innej.
Panie przewodniczący, na zakończenie naszej rozmowy jedna wątpliwość, bo my będziemy tę rozmowę kontynuować i w jutrzejszym poranku wnet, kiedy państwo będzie do Warszawy jechać i być może w piątkowym, kiedy już będzie po spotkaniu, będziemy coś więcej wiedzieć, jakie są decyzje rządu w sprawie inwestycji w KWK Krupiński. Czy nie boi się pan przewodniczący takiego systemu, czy takiego mechanizmu, że wejdzie zagraniczny inwestor, skorzysta z koniunktury, a kiedy na węgiel, kiedy ta się skończy, to Krupińskiego porzuci i wyciągnie to, co jest wartościowe, a resztę spienięży.
My mamy spółkę pracowniczą. To my zadbamy o cały personel, jeżeli kopalnia uruchomi się i stanie na nogi, a wierzę w to, że stanie na nogi bardzo szybko, bo inwestor planuje rozpoczęcie, gdyby te działania dziś czy jutro otworzyły nam drogę do wznowienia działań, odnowienia tej kopalni. No więc jest inwestor w dalszym ciągu przekonany, że produkcja może ruszyć już pod koniec przyszłego roku, bo mamy bazę tych trzech ścian, które zostały zlikwidowane, a były przedmiotem eksploatacji jeszcze w 2017 roku. To są trzy ściany węgla koksującego typu 34-2 i jest tego do wydobycia około niespełna 2 860 000 ton. Także to jest pierwsza część, zanim ruszymy do tego naszego Eldorado, nazwijmy to złoża węgla koksowego. Nie. Także ja się nie obawiam takiej sytuacji, że inwestor zwinie ten majątek i pójdzie. Jak go zwinie? Złoża nie zabierze, kopalni nie zabierze, my będziemy dalej to kontynuować. A inwestycje będą i tak poczynione.
Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę. Do usłyszenia jutro i być może na żywo w piątek rano w Poranku Wnet. Do zobaczenia i powodzenia przed jutrzejszym spotkaniem w Ministerstwie Energii. Mieczysław Kościuk był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.